Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Продовжується Маріафон прямих ефірів, традиційних для вівторка. Я ще раз дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче. Ну що ж, отже, ми зараз матимемо катехезу, а на яку тему, наскільки мені пам'ять не змінює, ми завершили цикл міні-програм про апостолят мирян. І до чого ж ми прийшли?
На сьогодні наступний документ по хронології, можна так сказати. Це документ латинською мовою звучить «Dignitatis humanae».
Ого.
Да. А є то більш зрозумілою мовою «Декларація про релігійну свободу».
Ого. Красиво звучить, хоча на початку ви нас трошки налякали.
Dignitatis humanae, то значить достоїнство людини, правда?
Так, так.
Так розпочинається цей документ і в гідність людської особи. То є зовсім тут показана і поставлена на першому місці. Є то дуже важливий документ, бо він показує нам відносини церкви католицької не тільки до свободи вільності релігійної католіків, але також до свободи релігійної других осіб. Тобто цей документ має окреслити право людини до того, щоб могла абсолютно добровільний спосіб вибирати релігію і їй підчинятись. То є дуже важливе, тому що ми бачимо в цьому сучасному світі різні форми тиску і примушення. Також наш район Європи особливий спосіб був підданий страшному тиску зі сторони комунізму на те, щоб піддаватися атеїзмові. Атеїзм, он, можна сказати, в якійсь там смислі противився гідності людської. Гідності людської. Вони дозволяли людині до способу абсолютно вільний вибрати способу свого життя, прежде зовсім способу своїх відношень з Богом. Так що той документ є дуже важливий. Він пробує... Є це документ, який історично був одним з останніх документів. І він не зразу був прийнятий всіма отцями отцями соборовими. Перше голосування, яке мало місце, 19 листопада 64 року, бо цей документ був прийнятий 1954 голосами, але 249 отців соборових висказались проти такого документу. Допіро наступне голосування 7 грудня дало вже по змінах, коректах і так далі, дало можливість прийняти цей документ. Тільки 70 отців було проти, а остальні були за. Ну і цей документ початково мав бути фрагментом або частю документу о комунізмі, о котрому вже говорили. Правда? Була така декларація о комунізмі, яка говорила о тому, що церква пробується приближитися. Але остаточно отці соборові сказали, що проблем свободи релігійної є настільки важливий, що зостало то сформовано в декларації. Декларація, чи то є певне запрошення. Декларація то є висловлення певного бажання, яке має церква, яке вона визнає, яке вона висловлює відносно свободи людської совісті. Ну і цей документ розпочинається з таких слів, які треба було би зацитувати, щоб зробити початок наших розважань на цьому тей документу. І читаємо в перших словах цього документу. W nasze czasy z każdym dniem do ludzi przychodzi coraz bliższe uświadomienia jedności ludzkiej osoby. I zostaje czysto tych, kto wymaga, żeby ludzie w swoich dzielach wciszali się i korzystali się swoją własną dumką i odpowiedzialną swobodą, nie sponokowani przyniewoleniem, a wedeni uświadomieniem obowiązku. Także oni wymagają prawniczego obmierzenia dżawnej władzy, żeby nie nadto zużywali się meży zakonnej swobody osób ta objednań. Ta wymoga swobody w ludzkim suspilstwie na sam peret ma odnoszenia do tego, co jest blachą ludzkiego ducha i przyrodzącym do wolnego spowidowania religii w suspilstwie. Pilno zważywszy na ci ustrymlenia duszy i postanowienia, postanowiwszy sobie wyjaśnity, naskiki wony uzgodzująca z prawdą ta sprawiedliwością, cej Watykański Sabor dosliczuje świaszczone peredania i wczenia cerkwia, a z jakich cerkwa zawsze wywodzi nowe, co harmonijno uzgodzująca z starym. Otóż Świaszczony Sabor najpierwsze zajawiaje, że sam Bóg kazał ludzkom rodowi szlach, iduczy jakim służyni jemu ludzi mogą dosiahty spasienia i blażeństwa w Chrystii. Wiemy, że ta jedyna prawdziwa religia przebywa w sobornej i apostolskiej cerkwi, jakiej Gospodź Jezus doruczył zawdania poszerowaty tę religię wśród wszystkich ludzi, każąc apostołom, idźcie odże i nauczajcie wszystkie narody, chrześcijańczych w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, nauczajcie ich berechty wse, co ja wam zapowiadam. A wsi ludzie zobowiązani szukaty prawdu, przede wszystkim w tom, u tomu, co stosuje się do Boga i Jego cerkwi, a poznawszy jej, przyjęty i zberigaty. Ten początek, taki troszeczkę przedwinny, pokazuje nam także dużo ważliwą rzecz, że cerkwa w swoich słowach i swoich deklaracjach zwiertaje się do wszystkich ludzi. Do wszystkich ludzi. O tym będziemy jeszcze mówić, obmawiając konstytucję Gaudium et Spes, o cerkwi w współczesnym świecie, ale już w tej deklaracji my widzimy, że ludyna jest przede wszystkim traktowana jako osoba, czyli osoba, która ma swój rozum, która ma swoje wyznania, która jest wilna, ma swoją wilną wolę. Każda ludyna powinna wybierać swój sposób odnoszenia do Boga absolutnie dobrowilno, żeby nie było żadnej formy prymusu. Ta deklaracja odkrywa przed ludyną obowiązek szukania prawdy, żeby wykorzystywała ludyna swoje zdolności, jakie ma z faktu, że jest stworzona na obraz i na podobie Boga. I ten element jest duże ważliwy. Ta sformułowania o tym, że godność osoby ludzkiej powinna być uświadomiona w współczesnym świecie. Praktycznie co to oznacza? Po pierwsze, że każda ludyna powinna w swoim życiu w sposób szczery szukać swoich odnoszeń z Bogiem. I absolutnie, bo te swoje odnoszenia z Bogiem powinny być wilne i zgodne z sowieścią. My znamy, że sowieść jest pewnym darem od Boga i sowieść jak gdyby tutaj warunkuje nasze odnoszenia do Boga. Jest to z jednej strony cerkwa nie zobowiązuje ludzi w sposób bezkrytyczny, przyjęty wszystkiego nauczania, tylko zawsze podchodzi do religijnych naszych odnoszeń z Bogiem w sposób świadomy. Z drugiej strony jest to też pewne bażanie, żeby współczesna władza nie przymuszała ludzi do takich czy innych praktyk religijnych. I tutaj mamy pewien problem. Dlatego, że jest bardzo takich krain, w których jest, można powiedzieć, pewna forma przymuszenia do takich, a nie innych praktyk religijnych. I to z obu stron, ze strony osoby wierującej i osoby niewierującej. Osoba wierująca, na przykład, mamy do czynienia z tak zwanymi teokratycznymi krainami. Teokratycznymi to znaczy, które przyjmują wiarę w Boga jako element konstytucyjny istnienia danej dżawy. Taką teokratyczną republiką jest na przykład Iran, gdzie jest jasno wskazane, że jedyną religią przyznaną dżawą jest islam i ten islam powinien być szanowany. Tak samo teokratyczną religią krainą jest Izrael, gdzie też mówiąca, może nie tak definitywnie, ale mówiąca, że główną religią w Izraelu, która jest przyjęta dżawą i która stanowi osnawę konstytucyjnego porządku w dżawie, jest religia w Boga. Jest religia sionistyczna, czyli objawiona na górze Synaj. Tutaj ta wolność religijna, a z drugiej strony mamy krainy, tak zwane socjalistyczne, na przykład Kitaj czy Siewierna Korea, gdzie jest jasno i konkretnie wskazane, że są to krainy ateistyczne, materialistyczne, które opierają się na marksizmie. Marksizm, który w swoich osnowach też przyjmuje wysutność Boga. Ten dokument i ta problema wolności religijnej jest w tej deklaracji rozpoznawana, rozdzielona takie na dwie częściny. Pierwsza częstyna mówi o wolności religijnej, którą my rozważajemy ze strony czysto racjonalnej, rozumowej. I tak jest ta częstyna, która jest dużo filozofska. Ja nie znam, czy naszym słuchaczom ta filozofia spodobaje się, ale wymaga pewnego pojęcia i pojęcia troszeczkę abstraktnego. Ale nadziejem się, że Gospodź nam dopomoże, byli ty do tego w sposób taki zrozumiły. Pierwsze, co ja skazał, że to ludyna jest osobą. Czyli jest egzystencją, która obdarowana jest rozumem i wolną wolą. I z tego wynika, że ma pewne obowiązki, ale też pewne prawa, które wypływają bezpośrednio z przyrody ludyny. Zrozumiałe? Taki bisz męż, prawda? Bisz męż. I to mamy w 9 punkcie encykliki papy Jana 23, Pacem in Terris. Jest to encyklika, która mówi o mirie na ziemi, która wynika z faktu, że ludyna ma swoje prawa i ma swoje obowiązki. I druga rzecz, która ważliwa, jest taka, że w współczesnym świecie ludyna jest bardziej świadoma swoich obowiązków. I te ludzkie bażania i ludzkie oczekiwania świadczą w sposób dużo jasny, że w naszych czasach ludzie uświadomują sobie swoje dostojeństwo. A w tym dostojeństwie jednym z głównych punktów godności ludyny jest jej religijna swoboda. A drugą osnową swobody religijnej baczy ta deklaracja w zakonie Bożym, wiecznym, obiektywnym i uniwersalnym. To znaczy, objawienie Gospodnie, które mają w Świętym Pisaniu, jak gdyby nam pomagaje zrozumieć i pobaczyć, jaka jest przyroda ludyny i jak tą przyrodę ludyny my powinni wykonywać. Hidność osoby ludzkiej jak gdyby oprawduje swobodę religijną. W jaki sposób to robić? I na to próbuje deklaracja odpowiedzi. Відносно своєї гідності всі люди, тому що вони являються особами, то значить творінням, котре має свій розум і вільну волю, і маючи свою особисту відповідальність через власну природу, вони спонукані і зобов'язані, щоб шукати правду, перед усім правду релігійну. A to znaczy ludyna, każda ludyna jest naznaczona osobistą odpowiedzialnością. Jest zobowiązana moralnie do, po pierwsze, szukania prawdy, po drugie, jak gdyby drugi to jest, żeby tej prawdy być wiernym i to prawda zawsze stawiać na pierwszą misję. I trzecie, żeby traktować swoje życie i formować swoje życie z godnością prawdą. Te trzy zobowiązania ludzie mogliby wypełnić w sposób przyrodny. Jeśli by tylko mieli wolną, swobodną psychikę i swobodę do зовнішнього примушення. Так що декларація бачить право до свободи в самій природі людини. І в другому пункті тієї декларації читаємо. Цей Ватиканський собор проголошує, що людська особа має право до релігійної свободи. А ця свобода полягає в тому, що кожна людина має бути вільною від приневолення як з боку окремих осіб чи суспільних груп, так і з боку будь-якої людської влади, щоб нікого не силували діяти всупереч власному сумлінню і нікому не перешкоджали діяти згідно з власними переконаннями в релігійних справах, приватно чи прилюдно. Поодинці чи спільно з іншими в належних межах. Собор також заявляє, що право на релігійну свободу справді ґрунтується на гідності людської особи, а цю гідність ми пізнаємо і через об'явлення нам Слово Боже і через розум. Це право людської особи на релігійну свободу має бути закріплене в правовому устрої суспільства і стати правом громадянським. Те слова, котре декларація ця пропонує, мають своє двояке значення. Як я вже спочатку сказав, повинні перед усім не дозволяти любої церковної влади примушати людей до релігійних практик без примушати людей без згоди цієї людини. Людина повинна бути свободна. Я багаторазово говорю, що нема працівника з раба. По польську говориться, нема працівника з невольника. Особа, яка не є свободна, не буде завжди працювати в спосіб абсолютно добровільний і не буде працювати настільки ефективно, що вона була цю працю потім використовувати в спосіб найбільш ефективний. Dlatego tak samo jest w religijnej. Nie możemy przymuszać nikogo do praktyk religijnych. Wymagaje praktyka religijna i nasze wynoszenie do Boga absolutnej swobody. Ale z drugiej strony jest pewien obowiązek, o którym mówi cerkwa, o tym, żeby my szukali prawdy. Żeby my, nie poddając na przykład tyskowi ze strony jakichś organizacji religijnych czy cerkownych, na przykład młodzi ludzie mogą mówić, że ty nie możesz mnie przymuszać do praktyk religijnych. Ale to wymaga, żeby ty, absolutnie wolny, sposób poszukiwał prawdy o swoim życiu i zrozumiał, że twoje życie jest nierozrywno związane z pewnymi z pewnym Bożym objawieniem, które jest spójne dla wszystkich ludzi, dla każdej osoby. Żeby ty starał się, żeby zrozumieć, że to Bóg stworzył czy tebe, żeby ty mógł sobie odpowiedzieć w prawdzie, że ty istna ludyna, która może traktować sobie jak jedyną przyczynę swojego istnienia i swojej formy życia i swoich wyborów. Że tylko twoje subiektywne myślenie pozwala tobie rozumieć, że to możesz robić, a czego nie możesz robić. Tutaj jest pewien taki problem, bo zawsze pojawia się odpowiedzialność. Z jednej strony rodziców za to, żeby wychować ludynu jako prawilną osobę, która ma swoją swobodę, ale także jest osobą, która w swoim życiu jest czynić dobro, która stara się w swoim życiu czynić dobro, która nie jest w egoistyczny sposób zosrężona samej sobie i w ten sposób jak gdyby traktuje swoje wynoszenia z Bogiem. Także z hinności ludyny wynika fakt, ale z drugiej strony jest ta deklaracja, która w sposób taki prosty i konkretny przeciwlaca wszelkim formom przymuszenia ludzi do ateizmu na przykład, do niewiry, do zerwania z religijnymi praktykami. To czyni, jak już mówił, marksizm i czyni to w sposób czasami duże krwawy, preludujący osoby wirujące, a to naprawdę nie ma niczego wspólnego ze swobodą. Nie można nikogo przymuszać. I tomu większość konstytucji współczesnego świata, dzierżaw współczesnego świata jest zapisane to prawa do religijnej swobody. Cerkwa stoi na takiej pozycji, żeby gwarantowana była ta religijna swoboda. Żeby tej religijnej swobody nikt nie ograniczał, nikt nie przymuszał, żeby nie można było tej religijnej swobody praktykować w swoim życiu. Dalej, czytajmy w deklaracji. Odpowiednio do swojej godności, wszyscy ludzie, oskiekiwani osobami, тобто обдаровані розумом і вільною волею, а отже і наділені особистою відповідальністю, самою своєю природою спонукувані, а моральною повинністю зобов'язані шукати правду насамперед ту, що стосується релігії. Вони зобов'язані також триматися пізнаної правди і усе своє життя підпорядкувати її вимогам. Проте люди не зможуть сповнити цей обов'язок відповідним їхній природі способом, якщо не матимуть психологічної свободи і водночас свободи від зовнішнього приневолення. Отже, право на релігійну свободу ґрунтується не на суб'єктивному налаштуванню особи, а на самій її природі. Тому право на цю свободу залишається навіть за тими, хто не виконує обов'язку шукати правди та її триматися. І допоки зберігається справедливий державний лад, їм не можна відмовляти у здійсненні цього права. Тут є така інтересна річ, в якій говорить, що та особа, яка, наприклад, не виконує свого обов'язку шукання правди, a zatem szukania prawdy w swoich religijnych wynoszeniach, nie może być też takoż przymuszona do tego, żeby była przymuszona do wykonania pewnych religijnych powinności. Ta religijna swoboda wynika z faktu, że my w przyrodzie swojej mamy to zapisano. Так що не може бути аргументом, що той факт, що ти не пробуєш познати правду, щоб той факт мав тебе примушати до того, щоб ти змушав другі особи до того, щоб вони обов'язково приймали певні принципи. Правда о нас самих і правда о наших відносинах з Богом не є така проста. Вимагає певних здібностей розумових, вимагає певного труду, зусиллі, a ludyna w swojej przyrodzie jest takoż i leniwa. i czasami po prostu nie lubię sobie stawiać takich wypowiadalnych pytań i promuszate sobie do filozofskich rozważań. No ja domyślam, że to dla was, drogie bracia i sestry, także jest trudno słuchać tych takich filozofskich sposobów objaśnienia albo określenia ludyny, taka jak ona jest. Ale ta prawda o swobodzie religijnej jest dużo ważliwa dla nas. Każdy z nas powinien sobie na ten problem odpowiedzieć swojej sowieści. Dalej. Religijna swoboda i wzajemny ludyny z Bogiem. Czytajmy dalej w tej deklaracji. Jeszcze jasniejszym co staje dla tego, kto mirkuje, tak, że najwyższą normą ludzkiego życia jest sam zakon Boży. Wieczny, obiektywny ta uniwersalny zakon, za jakim Bóg uporządkowuje wszechświat. Spriamowuje jego i kieruje nim ta szlachami ludzkiej wspólnoty, promysłom swojej mądrości i lubowi. Bóg zrobił ludynę uczestnikom tego swego zakonu, tak że ludyna za łaskawym układem Bożego prowadzenia może coraz kraszcze poznawać niezmienną prawdę. Tomu korzeń ma obowiązek, a także i prawo szukać prawdy w religii, żeby wykorzystując odpowiednie zasoby, wyrobiać w swojemu sumieniu słuszne i prawdziwe przekonania. Tę prawdę trzeba szukać w sposób, co odpowiada jedności ludzkiej osoby, tej wspólnej przyrody, tobto przez wolny poszuk, co odbywają się w nauczaniu i wychowaniu i spiłkowaniu ta dialozji, w chodzie jakich ludy wykładają jedyn odnomu prawdę, jaką widnajśli, czy wważają, to widnajśli, żeby takim czynom dopomogty odne odnomu w poszukowi prawdy, a poznaną prawdę trzeba twardo przyjmiaty osobistą zgodą. Ludyna poznaje i wyznaje wielinia Bożego zakonu przez swoje sumienia, za jakim powinna wierno iść w wsi swojej działalności, żeby iść do Boga swojej mety. Tomu nie można jej zmuszować, żeby ona czyniła proti swojego sumienia. Proto nie można jej przeszkodzać tomu, żeby ludyna działała zgodnie ze swoim sumieniem, osobliwo w religijnych sprawach. Bo spowiedowanie religii polega za swoją przyrodą na sam peret wnętrznych, nieprymusowych i wilnych aktach, jakimi ludyna sama spriamowuje swoje życie bezpośrednio do Boga. Suto ludzka władza nie może ni nakazać, ni zabronić spowiedowania budi jako religii. Sama suspilna przyroda ludyny wymaga, żeby ludyna wyjawiała wnętrzne religijne akty na zowni, żeby ona spiłkowała się w religijnych sprawach z innymi ta wyznawała swoją religię w suspilny sposób. Tomu ludzkiej osobi, ta i samą prawo poriadkowi, co jego Bóg ustanowił w ludziom, bude zawdano krzywdu, jakże ludyni, jaka należno dotrzymuje się sprawiedliwego dzierżawnego ładu, zaboroniać wilno spowiedować religię w suspistwie. Jest to taki moment, że to duże, duże taki delikatny, a tak skazaty. Bo każda dzierżawa też stawiaje na pierwszym miejscu dobro dzierżawy i dobro suspilstwa. Teoretycznie. Konstytucja jest takim garantem tego dobra suspilstwa i dzierżawy. I czasami władza, spoglądając na działania religijne, może dojść do takiego wysnowku, że religia przeszkodzuje władzy tej zabezpieczyć te dwa ważliwe elementy, to znaczy dobro dzierżawy i dobro narodu. I w ten moment może być to traktowane jako pewna przyczyna pierścinowań religijnych. Na przykład, czemu chrześcijaństwo na samym początku było pierścinowane rzymską władzą? Bo w chrześcijaństwie rzymska władza baczyła przede wszystkim religię, która przeciwlaje się religii najbliższe rozpowszechnionej w rzymskim carstwie. Chociaż rzymskie carstwo było dostatecznie tolerantne do takiej stopni, że jak pamiętam o św. Paweł, który przyjechał do jakiegoś rzymskiego miasta i tam zobaczył chram, w którym były wiftari dla różnych bogów. Tych bogów, jaki istnowali w różnych krainach zależnych od rzymskiego carstwa. Rzymianie swojej mądrości, żeby nie prowokować religijnych buntów, przyjmowali religię podbitych narodów jako jeszcze jedną formę religii, którą można wierzyć. Тому в тим храмі були поставлені віфтарі для кожного бога. І був теж віфтар поставлений для так званого незнаного бога. Святий Павло, розпочинаючи свою промову, говорив о тим, бачу, що ваш народ є дуже толерантний, навіть поставив алтар незнаному богу, приймаючи, що такий бог може існувати і такий бог може бути дуже важливою причиною життя і способу життя багатьох-багатьох людей. Так що тут маємо римляні, котрі з одної сторони були толерантними, а з другої сторони зовсім то відносилось до цезарів, трактували християнство як загрозу для порядку. Бо римське цесарство, а призовсім цесарі римські, дійшли до такого дуже ризикованого висновку, що цезар є встановлений головою держави за волю Божою. До такої степені вони в це повірили, що в определений момент почали трактувати себе jako wybrannikami Bożymi, a jeśli oni wybrani Bogom, to znaczy też mają pewne przykmety bożestwienne. I tak odaczało się bodajże od którego Cezara? Od Oktawiana chyba, czy Augusta. August był pierwszym Cezarem, który był uznany za Boga. I potem on swojego prietka, Juliusza Cezara, też takim Bogom ustanowił. Potem doszło do takiego paradoksu za czasów Kaliguli na przykład, że Cezary za swojego życia sebe naznaczali bogami i wymagali od suspiństwa poklonienia, czyli wydawania czci. No, koniecznie chrześcijaństwo, które przyznaje tylko jednego Boga, które objawiaje się cześć Jezusa Chrystusa, Świętego Ducha w Trójcy Jedynego, nie mogło przyjmować i było, nie mogło być zobowiązane do tego, żeby przyjmować takiego Boga i tomu ono mówiło, że nie może być chrześcijanin jazycznikiem. I wtedy był ustanowiony w Rzymie pewien obowiązek poklonienia Cezarom jako Bogom i to była przyczyna i to był powód do tego, żeby prześladować chrześcijan. Bo Rzymianie uważali, że ich przeciwlinie temu wydawaniu czci Cezarowi może zagrożować porządkowi cesarstwa. I ci pragmatyczni Rzymianie, którzy początkowo przyjmowali wszystkie religii podbitych narodów jako religię, która jest przyjęta cesarską władzą, w pewien moment przeciwili się temu tolerantnemu dekretowi i przymuszali chrześcijan do tego, żeby wydawali cześć Bogu, na co chrześcijanie nie mogli być zgodnymi. I to doprowadziło w końcu do pierwsludowań. Do pierwsludowań i to krwawych pierwsludowań, które chyba najbliższe krwawe były za czasów Nerona, co my dużo dobrze znajemy z takich literackich szedewrów jak Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Nie wiem, czy jest Quo Vadis znany na Ukrainie, ale domyślam się, że to tak. Także tak samo, że jest też film. Quo Vadis, które pokazuje chrześcijaństwo w czasach Nerona, chrześcijaństwo, które jest pierwsidowane, a samo straszne jest w tym, że kapryz Nerona, wynikający ze strachu, bo on bojał się o tym, że wszyscy chcą zabrać jemu władzę, kazał jemu nie przyznawać się do tego, że on był przyczyną na przykład pożaru Rzymu, A sama przyczyna tego pożaru w Rzymie, jak pisze Henryk Sienkiewicz, była naprawdę sumaszecza. Cezar już miał taki plan, żeby na nowo Rzym odbudować, ale żeby można było odbudować, trzeba byłoby zniszczyć najpierw stary Rzym. Stary Rzym, który był już zapuszczony, zaniedbany, stary Rzym, który jako miasto. Stary Rzym, który nie odpowiadał estetycznym smakom samego Nerona. No, sam fakt odnowienia Rzymu nie jest niczym pochanym, ale sposób, w jaki sposób chciał to Neron realizować, no, nie był taki dobry. Bo najpierw sprowokował pożar Rzymu, bo wiadomo, że jak jest pożar, to pista pożaru, potem trzeba odnowić miasto. Można nałożyć przez ten pożar nowe podatki, nowe nałogi, i te nałogi potem można wykorzystać w różny sposób, nie obowiązkowo na wybudowanie Rzymu. I Neron w pewnym momencie zlakał się, że naród może nie przyjąć tego jego planu odnowienia, który przyjmował jako początek odnowienia, zniszczenia starego Rzymu. To był taki jeden tylko epizod, który pokazuje, jak władza, która chce wykorzystywać religię do tego, zresztą o tym jeszcze będziemy mówić, ja bardzo razowo zawsze mówię tak zwanym cezaropapizmie. Cezaropapizm to jest zawsze taka tendencja do tego, żeby wykorzystać religię do tego, żeby realizować dyrżawne i cesarskie tam interesy. Także to ten epizod pokazuje, że władza może sponukana nie do końca rozumnymi, racjonalnymi przyczynami, może dowiesty do duże niebezpiecznych i w końcu końców tragicznych naslidki, w jakim było na przykład prześladowanie chrześcijan. Chociaż Bóg przewidział te prześladowania, bo te prześladowania dla chrześcijan były takim możliwością do tego, żeby pokazywać, świadczyć o chrześcijaństwie i świadczyć o sile chrześcijaństwa. Bo kiedyby zobaczyli chrześcijan, którzy umierają za swoją wiarę w Jezusa Chrysta, umierają w sposób wilny i radosny, było to wielkim znakiem dla Rzymian i takoż było jedną z przyczyn, że chrześcijaństwo tak szybko rozprostraniało się w cesarstwie rzymskim. Co w końcu końców dowiodło do Konstantyna i do mediolańskiego dekretu. Także to mamy te zależności między władą a religią, o których próbuje mówić ta deklaracja. Nadziejemy się, że możemy przedłużyć w następnej katechezji tę deklarację w sposób bardziej zrozumiały i może nie tak filozofski, jak co było w tej частині.
Нам і філософська частина по душі прийшлася, отже, дякуємо вам. Ну що ж, на цьому все з катехезою, за кілька миттєвостей у нас продовження. А це був отець Міхал Бранкевич з катехезою про гідність. Почуємося. Слава Ісусу Христу!
А віки слава!